Jeffrey Manchester to jeden z najbardziej osobliwych i absurdalnych złodziei, o jakim kiedykolwiek usłyszycie. Były wojskowy regularnie włamywał się do lokali McDonalda. Zazwyczaj wchodził przez dach, dzięki czemu zyskał przydomek dachowiec. Pewnego dnia włamał się do sklepu z zabawkami, gdzie urządził sobie kryjówkę, w której mieszkał przez kilka miesięcy. Któregoś razu został złapany. I to, w jaki sposób udało mu się uciec, wyglądało jak scena wyjęta prosto z Prison Break. Prowadził podwójne życie, wmawiając swojej dziewczynie, że pracuje dla rządu i bierze udział w tajnych misjach. W USA historia Jeffreya zdążyła urosnąć do miana kultowej. Jego wieloletnia nieuchwytność i niezwykle nonszalanckie podejście do ukrywania się sprawiły, że Hollywood rozpoczął pracę nad filmem o jego życiu. Poznajcie historię dachowca. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienia go w aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
Jeffrey Allen Manchester przyszedł na świat w 1972 roku. Dorastał na przedmieściach Kalifornii i przez dłuższy czas nic nie zapowiadało, że zboczy na kryminalną drogę. W 1991 roku, po ukończeniu szkoły średniej, trafił do wojska, które najwyraźniej bardzo przypadło mu do gustu. Zdołał osiągnąć stopień sierżanta i odbył szereg przeszkoleń, jak choćby powietrzno-desantowe, czy też na specjalistę od artylerii. Według niektórych źródeł, Jeffrey rozwiódł się z żoną, z którą posiadał dwójkę dzieci, i zamieszkał sam. Jednak jego życie rodzinne nie jest do końca potwierdzone. Pewnym natomiast jest to, że pod koniec lat 90. rozpoczął swoją bardzo intensywną i zuchwałą podróż po różnych restauracjach sieci McDonald's. Manchester był doprawdy inteligentnym gościem i nie bez powodu upatrzył sobie bary szybkiej obsługi jako dobry punkt kradzieży pieniędzy. Wiedział bowiem, jak są one skonstruowane i jak schematycznie działają. Miał duży talent do zapamiętywania wzorców i wszelkiego rodzaju układów, co wyraźnie ułatwiało mu napady.
Wszystkie budynki McDonald's posiadają niemalże ten sam rozkład pomieszczeń i bardzo podobną konstrukcję. By klienci, niezależnie od miasta i obszaru, w którym odwiedzają dany lokal, czuli komfort. Zazwyczaj pracownicy pracują też wedle zbliżonych grafików, więc Jeffrey szybko nauczył się rytmu, jakim żyją lokale, i nabrał wprawy w nocnym buszowaniu po nich.
Pracownicy, którzy mieli wątpliwą przyjemność wziąć udział w napadzie przeprowadzonym przez Jeffreya, mimo wszystko wspominają go dość dobrze. Nie był typem bandziora, który przykłada broń do głowy i grozi śmiercią w razie nieposłuszeństwa. Manchester spokojnie, i niektórzy mogliby powiedzieć, że wręcz życzliwie, rzucał personelowi krótkie rozkazy. Brał pieniądze z sejfu, a potem prowadził pracowników do chłodni, w której ich zamykał. Niech o jego łagodnym usposobieniu świadczy fakt, że przed wejściem do chłodni pytał wszystkich, czy chcą zabrać ze sobą jakieś cieplejsze ubranie, jak choćby kurtkę czy płaszcz. Był rzeczowy, ciągle skupiony i bardzo poważnie podchodził do tego, co robi. Wiele osób, które na własne oczy widziały go w akcji, stwierdziły, że to naprawdę miły i przyzwoity facet. Wręcz prawdziwy dżentelmen. Mówił Mike Van Winkle, rzecznik kalifornijskiego Departamentu Sprawiedliwości. Jeffrey podróżował po całych Stanach Zjednoczonych i zamaskowany okradał popularnego Maca. Chociaż czasami włamywał się także na przykład do Burger Kinga czy zwykłych spożywczych sklepów. Jego wielomiesięczne poczynania Swój kres miały dopiero w maju 2000 roku. Około północy, w niewielkim mieście Gastonia w Karolinie Północnej, pracownicy miejscowego McDonald's sprzątali po klientach i powoli zamykali lokal. Menedżer Ben Johnson poszedł do łazienki, by sprawdzić jej czystość. Wówczas zza rogu wyłonił się Jeffrey z karabinem kalibru 22, który wymierzył w zaskoczonego mężczyznę. Karabin miał nieco odciętą kolbę i lufę, by wizualnie siać jeszcze większy postrach. Panowie razem przeszli do kuchni, gdzie Jeffrey zaskoczył także trzy pracownice. Nakazał im położyć się na podłodze, a menedżerowi wyjąć gotówkę z sejfu i zapakować ją do torby. Następnie zamknął ekipę pracowników w chłodni. Wcześniej oczywiście proponując im zabranie ze sobą ubrań i tylnymi drzwiami wybiegł na zewnątrz. Pracownicy dla własnego bezpieczeństwa woleli chwilę odczekać, zanim nacisnęli awaryjny przycisk znajdujący się w pomieszczeniu chłodzącym. Jeffrey, pamiętnej majowej nocy, postanowił przeprowadzić jeszcze jeden napad. I to właśnie ta chciwość zgubiła go. Być może uznał, że nie obłowił się wystarczająco, ponieważ zrabował jedynie $1500. Pojechał więc do leżącego kilkanaście kilometrów dalej miasta o nazwie Belmont. Tym razem czas zupełnie go nie gonił, bo personel miał przyjść dopiero nad ranem. Zaparkował więc po cichu na pustym parkingu obok kościoła i, chcąc uniknąć wszelkich podejrzeń, ruszył przez las.
Po chwili spaceru jego oczom ukazał się niewielki budynek McDonald's. Wdrapał się na jego dach i przy pomocy ostrego narzędzia zaczął wykonywać kształt dziury, by potem przewiercić materiał. W swoim ekwipunku miał takie narzędzia jak piła, wiertarka, a nawet siekiera. Każdy z otworów, które miał w zwyczaju wywiercać, był niemalże idealnie skrojony na jego gabaryty, a prace na dachu zawsze zajmowały mu około 40 minut.
Po zjechaniu na linię z wysokości kilku metrów, Jeffrey tradycyjnie wszedł do łazienki i czekał na pracowników, którzy przyszli punktualnie o 5 nad ranem. Jak zwykle, zaskoczył personel nagłym wyjściem z łazienki, ukradł ponad $6000, zaprowadził wszystkich do chłodni i natychmiast uciekł tylnymi drzwiami. Kolejna akcja szła jak po sznurku. Lecz już po chwili od jego wyjścia z budynku, pracownicy włączyli alarm. Policja pędziła na miejsce, podczas gdy Jeffrey spokojnie kroczył do zaparkowanego przy kościele auta. Pech chciał, że jeden z policjantów przejeżdżał tuż obok kościoła i samotnie zaparkowany samochód wzbudził jego zainteresowanie. Funkcjonariusz po chwili zauważył, jak tajemniczy mężczyzna, ubrany cały na czarno, wyszedł z pobliskiego lasu i swoje pośpieszne kroki skierował ku wspomnianemu pojazdowi. Gliniarz od razu połączył w głowie kropki i wiedział, że trzeba go sprawdzić. Jeffrey zauważył niebezpieczeństwo, zawrócił napięcie i czmychnął do lasu. Ale już za kilka chwil na miejscu roiło się od policjantów, którzy bez większego problemu wytropili go i aresztowali. Naliczono, że zanim został schwytany, przeprowadził według różnych źródeł od 30 kilku do aż 60 napadów w 9 różnych stanach, przywłaszczając sobie gotówkę szacowaną łącznie na około $100000. Wyjątkowo często odwiedzał Karolinę Północną, w której doszło do 25 włamań do McDonalda.
On chyba naprawdę nas lubił. Można powiedzieć, że był lojalnym klientem wobec naszej marki, a my bardzo ciężko na tę lojalność pracowaliśmy.
Śmiał się w mediach jeden z przedstawicieli firmy McDonald's. Jego działalność odnotowano jeszcze między innymi w Nevadzie, Oregonie, Minnesocie, Maryland czy Virginii. Prokuratura łatwo ustaliła, że miejsca oraz daty, w których działał złodziej, są całkowicie zbieżne z miejscami oraz datami, w których Jeffrey stacjonował jako wojskowy. Mężczyzna był odpowiedzialny za przewóz artylerii na terenie całego USA. To wyjaśniało tak bardzo odległe od siebie lokalizacje napadów. Często dochodziło do nich wręcz na dwóch różnych wybrzeżach tego państwa. Świadkowie w postaci pracowników zauważali, że Manchester często się uśmiechał i nie dawał ponosić emocjom. Czasami żartował, mówiąc do personelu, że przynajmniej dzisiaj będą mieli wolne. Mimo życzliwej natury zdarzało mu się oddać strzał w ścianę, by przywołać zebranych do porządku. Jeffrey Allen Manchester odpowiedział tylko za dwa napady przeprowadzone majową nocą w Karolinie Północnej. Nie istniały dowody, że poprzednie skoki to również jego sprawka, a ten sam modus operandi to za mało. On sam sprytnie przyznał, że jedynie inspirował się słynnym dachowcem, o którym przeczytał w gazetach. Wszyscy wiedzieli, że istnieje prawdopodobieństwo, że tym dachowcem był on sam, lecz bez dowodów nie można było zrobić nic więcej. Sam wyrok i tak był bardzo surowy. Finalnie, w listopadzie 2000 roku, skazano go na 45 lat więzienia za dwa napady z bronią w ręku.
Jeżeli coś działa dobrze, kontynuujesz to. To leży w ludzkiej naturze. On wiedział, że w bankach często można spotkać ciche alarmy, kamery wideo i uzbrojonych ochroniarzy. W fast foodach jest zupełnie inaczej. Jego ofiary to nastolatkowie, którzy nie będą ryzykować życia za kilka tysięcy dolarów i pracę przy serwowaniu hamburgerów.
Tłumaczył wspomniany już Mike Van Winkle.
Jeffrey wyrok odsiadywał w zakładzie karnym Brown Creek w Polkton w północnej Karolinie. Nie sprawiał żadnych kłopotów wychowawczych i był przykładnym osadzonym. Już od samego początku pobytu w więzieniu w jego głowie kiełkowała myśl o tym, żeby odzyskać wolność. Zamiłowanie do wzorów i schematów stale mu pomagało. To właśnie dzięki tej umiejętności doskonale zapamiętał układ pomieszczeń, harmonogram zmian strażników czy dokładne godziny przyjazdów i odjazdów ciężarówek.
Manchester pracował w zakładowej fabryce metali, o co wcześniej umyślnie zabiegał, pisząc odpowiednie pismo do administracji więzienia. W fabryce produkowano takie przedmioty jak na przykład szafki. Następnie pakowano je do ciężarówek, które odjeżdżały w bliżej nieokreślonym kierunku. Mężczyzna wiedział, że pojazdy krążące tuż pod jego nosem mogą być jego jedyną szansą na skuteczną ucieczkę. Nie mógł jednak po prostu wsiąść do jednego z nich i odjechać, więc wymyślił sprytny podstęp, który w czerwcu 2004 roku wdrożył w życie. Główny problem polegał na tym, że ciężarówki były zawsze bardzo skrupulatnie sprawdzane, w środku i pod spodem. Znalezienie luki w tych procedurach graniczyło z cudem. Lecz, jak to często bywa, geniusz tkwi w prostocie. Jeffrey zakradł się pod pojazd, by pobrać wymiary metalowych ram, które były mu niezbędne do przeprowadzenia ucieczki. wykonał prowizoryczną, lecz mocną i stabilną drewnianą platformę, którą następnie pokrył czarną farbą. 15 czerwca, w ponury, deszczowy dzień, około godziny 15:30, grupa osadzonych kończyła pracę w zakładzie metalurgicznym. Wracając na dziedziniec, Jeffrey, w tylko sobie znany sposób, zgubił uwagę strażników i niezauważony zniknął z pola widzenia. Po chwili skrył się pod ciężarówką. Między stalowymi elementami podwozia umieścił idealnie wymierzoną platformę, na której mógł się położyć. Na twarz założył maskę, pozwalającą mu w tym trudnym położeniu bezproblemowo oddychać. Strażnicy, którzy za pomocą długich kijów z lusterkiem umocowanym na końcu sprawdzali podwozie ciężarówki, niczego nie zauważyli. Czarny kolor drewna idealnie wtopił się w resztę elementów podwozia. Manchester, jako pierwszy więzień w 11-letniej wówczas historii więzienia Brown Creek, zdołał prysnąć. Zbieg żywił nadzieję, że ciężarówka wywiezie go daleko od zakładu karnego. Ale pech chciał, że stanęła zaraz po wyjeździe za bramę. Pół godziny po ucieczce strażnicy zorientowali się, że liczba skazanych chyba się nie zgadza. Wówczas Jeffrey pieszo zmierzał już w kierunku oddalonego o 70 km miasta Charlotte, gdzie, ukrywając się, zaczął świetną zabawę. Warto zaznaczyć, że słowo zabawa ma tutaj kluczowe znaczenie. To, w jaki sposób przed policją ukrywał się Manchester, mogłoby być motywem dobrego filmu, o czym zresztą jeszcze usłyszycie w tym podcaście. Trudno w to uwierzyć, ale słynny złodziej zamieszkał w sklepie z zabawkami sieci Toys R Us. Jeffrey skonstruował sobie wyjątkowo minimalistyczne lokum za stojakami z rowerami. Coś na kształt schowka. W nocy wychodził z niego jak gdyby nigdy nic i bawił się zdalnie sterowanymi samochodzikami czy jeździł na rowerze do ćwiczeń. Gdy zgłodniał, spożywał zabierane z półek jedzenie dla dzieci. W Toys R Us miał wszystko, czego szukał. Była pościel i jedzenie. Znalazł małe miejsce do spania w sklepie tuż po tym, jak personel wyszedł na cały dzień. Manchester, korzystając ze swoich umiejętności nabytych w wojsku, włamał się także do biura menedżera, a potem znalazł i przeczytał książkę opisującą sposób działania systemu kamer i alarmu. Ujawniał Randy Carroll, detektyw Departamentu Policji w Charlotte, który wystąpił w serialu dokumentalnym Masterminds. Jeden z odcinków poświęcony był właśnie dachowcowi.
Dzięki lekturze znalezionej w biurze menadżera, Jeffrey doskonale wiedział, jak włączyć oraz wyłączyć kamery i wszystkie inne zabezpieczenia. Przy odrobinie obserwacji znalazł sposób także na to, by zmieniać grafik pracy personelowi. To pozwoliło mu swobodnie chodzić po sklepie i dobrze się przy tym bawić. Z biegiem czasu zaczął jednak rozglądać się za czymś większym. Skrytka, w której przebywał, graniczyła ze ścianą, więc Jeffrey zrobił w niej dziurę i tak oto przebił się do dużego pomieszczenia obok.
Była to nieużytkowa przestrzeń, którą kiedyś gospodarował sklep z elektroniką. Mając do dyspozycji więcej miejsca, postanowił nieźle się tam urządzić. Pod schodami zbudował malutkie pomieszczenie, do którego prowadziły dobrze ukryte prowizoryczne drzwi. W niewielkim pokoju posiadał wszystko, co pozwalało mu na rozrywkę. Zabrał ze sobą zabawki, gry wideo, fotel bujany, niewielką komodę, pościel, plakaty ze Spider-Manem, mały kosz do koszykówki, a nawet czujnik dymu czy gaśnicę. Podłączył też gniazdka elektryczne, by móc korzystać z telewizora i radia. Wystrój kryjówki przypominał pokój przeciętnego amerykańskiego nastolatka.
Sonder, poznaj nieznane historie.
W międzyczasie Jeffrey starał się zaasymilować w miejscowym społeczeństwie. Regularnie uczęszczał do kościoła, a nieznajomym przedstawiał się jako John Thorne. Poznał niejaką Lee Wainscott, kobietę w średnim wieku, której tłumaczył, że posiada tajną rządową pracę i nie może zbyt wiele mówić o swoim życiu. Rozkochał ją w sobie i często dawał skradzione z wiadomego miejsca prezenty jej dzieciom. Jego hojność imponowała ukochanej, która bardzo cieszyła się, gdy Jeffrey chciał spędzać z nią jak najwięcej czasu. Lecz nie miała pojęcia, że po prostu nieśpieszno mu było wracać do czegoś, co jedynie przypominało mieszkanie. Manchester planował okraść Toys R Us i w związku z tym przeprowadzał skrupulatne przygotowania. Zainstalował w sklepie elektroniczną nianię, która stale obserwowała schematy i zasady tam panujące. Sam również, ze swoim talentem do zapamiętywania wzorów, bacznie śledził, jak tętni sklepowe życie. Doskonale znając już harmonogram pracowników, pod koniec listopada 2004 roku przeprowadził napad na sklep. Rozkazał menedżerowi wyciągnąć pieniądze z sejfu i po kilku chwilach wraz z 15 tysiącami dolarów łupu pobiegł na tył budynku. Tam specjalnie uruchomił alarm pożarowy, by dać poczucie, że opuścił budynek. Tak naprawdę wrócił do swojej kryjówki w pomieszczeniu obok i dzięki elektrycznej niani obserwował, co dzieje się w obrabowanym dosłownie sekundy wcześniej Toys R Us. Gotówka pomagała mu złapać głęboki oddech i sfinansować najpotrzebniejsze rzeczy. Wciąż spotykał się z Lee Wainscott i przy okazji wręczał jej drogie prezenty. Pieniądze jednak szybko wyparowywały z jego kieszeni, więc postanowił pójść za ciosem i jeszcze raz włamać się do tak dobrze znanemu już sobie sklepu. 26 grudnia tego samego roku nie poszło już jednak tak gładko. Po obezwładnieniu strażnika, Jeffrey steroryzował dwóch pracowników, którzy w przypływie paniki zaczęli uciekać i na nic zdały się groźby pistoletem. 33-latek wiedział, że musi się ewakuować. Podobnie jak miesiąc wcześniej, zbiegł do swojej kryjówki, lecz zapomniał włączyć alarm przeciwpożarowy, przez co oszukanie policji nie powiodło się. Niektóre źródła opisują ten dzień nieco inaczej, twierdząc, że złodziej natrafił jeszcze na zastępcę szeryfa po służbie i zanim dał nogę, miał go uderzyć i zabrać mu broń. W każdym razie policja szybko przyjechała na miejsce i rozpoczęła przeszukiwanie sklepu, bowiem brak alarmu nakazywał myśleć, że złodziej wciąż jest w środku. Wiązało się to z bardzo dokładnymi oględzinami lokalu. Funkcjonariusze przeczesywali każdy zakamarek sklepu, co szybko dało efekty. Natrafili na sprytnie zamaskowaną dziurę, prowadzącą do pustego, nieczynnego pomieszczenia obok. A tam, po dokonaniu jeszcze bardziej szczegółowego rekonesansu, odkryli pięknie urządzoną kryjówkę. Lecz bez Jeffreya w środku. Gdy technicy wzięli się za sprawdzanie pokoju pod schodami, zdołali znaleźć odcisk palca.
I uważajcie, być może był to największy zbieg okoliczności, o jakim słyszano. Ponieważ wspomniany odcisk zdjęto z płyty DVD z filmem Złap mnie, jeśli potrafisz. Po błyskawicznej analizie policjanci mogli powiedzieć bingo. Ślad należał do słynnego dachowca, który kilka miesięcy wcześniej uciekł z więzienia Brown Creek w Polkton. Na początku stycznia 2005 roku policjanci pytali o niego wśród okolicznych mieszkańców i kilku z nich stwierdziło, że owszem, znają tego człowieka ze wspólnych wizyt w kościele, lecz nie nazywa się on Jeffrey Manchester, tylko John Thorne. W ręce śledczych wpadła też informacja o tym, że poszukiwany randkuje z Lee Wainscott.
Wizyta u kobiety nie należała do łatwych, bowiem trzeba było poinformować ją, że jej ukochany to oszust i przestępca. Wainscott, mimo ogromnego rozczarowania i szoku, postanowiła współpracować. Wyznała, że ma przyjść do niej na kolację, a później, jak sam powiedział, zniknąć na jakiś czas w związku ze swoją tajemniczą pracą. Kiedy przyszedł do jej domu z kwiatami, od razu został aresztowany. Wainscott w smutnym tonie podsumowała zakończenie tej historii.
Byłam w totalnym szoku i wpadłam w histerię. Był bardzo elokwentny, dobrze ubrany, szczery i hojny. Zgłosił się nawet na ochotnika do kościelnego programu pomocy potrzebującym rodzinom, rozdając ich dzieciom zabawki. Jestem zawiedziona i zdezorientowana. Nie wiem, czy powinnam go uderzyć, czy przytulić.
Jakby tego było mało, Manchester otrzymał zarzuty o podpalenie gabinetu dentystycznego. Był widziany, kiedy odwiedzał gabinet w celu leczenia zębów. Akta dentystyczne bywają zmorą każdego przestępcy, więc Jeffrey na początku stycznia podłożył ogień w miejscu ich składowania, żeby w ten sposób nikt go nie wytropił. Lista zarzutów i tak była już długa, ponieważ zawierała między innymi napad z użyciem niebezpiecznej broni i nielegalne posiadanie broni palnej, nie wspominając już o ucieczce z więzienia. Dachowiec trafił do więzienia w mieście Rowley, o dużo ostrzejszym rygorze niż to w Polkton. Mimo wszystko dwa razy próbował z niego uciec, jednak bezskutecznie. Za kratami przebywa już od wielu lat, a najwcześniej na wolność wyjdzie dopiero w 2036 roku. Niektórzy policjanci niechętnie przyznawali, że darzą go dużym szacunkiem i mogli się od niego wiele nauczyć. Słuch o Manchesterze na pewno nie zaginie, a to wszystko za sprawą wielkiego ekranu. Otóż dosłownie kilka tygodni temu gruchnęła wiadomość, że powstanie o nim film. W jego postać wcieli się hollywoodzki gwiazdor Channing Tatum, a jeżeli chodzi o reżyserię, to pod tym względem również nie będzie biedy. Za kamerą stanie bowiem Derek Cianfrance, autor hitu Blue Valentine. Daty premiery jeszcze nie znamy, ale jestem pewien, że wielu z Was już przygotowuje popcorn.
Historia pierwszej kobiety w Wielkiej Brytanii skazanej na karę więzienia za znęcanie się nad partnerem. Koniecznie sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.